Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel fundacji Dbam o mój zasięg, która zajmuje się propagowaniem odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, jakimi są m.in. smartfony, komputery, konsole do gier. Witam pana doktora w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wiadomo, ile statystycznie czasu na dobę nastolatek korzysta z telefonu komórkowego? Ile czasu wytrzymuje bez dostępu do komórki?
Ile korzysta, to w około 3 godzin, 3,5 godzin w Polsce.
Ale to jest statystyka.
To jest statystyka. W Stanach Zjednoczonych to jest nawet 7-8 godzin. Więc my w Polsce jeszcze daleka droga przed nami w kontekście używania telefonów komórkowych. Natomiast rzeczywiście badania prowadzone przez Fundację Dbam o mój zasięg oraz Uniwersytet Gdański wskazują, i to są wyniki, których jeszcze nie opublikowaliśmy, bo badania trwają, ale już mamy 20 tysięcy kwestionariuszy zebranych, pokazują, że 10% młodzieży przyznaje się, że de facto korzysta z telefonu cały czas.
Cały czas,
non-stop. Im trudno wskazać, ile czasu korzystają, czy to jest godzina, dwie, trzy, cztery, pięć, i specjalnie dla takich osób stworzyliśmy możliwość odpowiedzi praktycznie cały czas, i to jest 10%.
A badaliście może, ile są w stanie wytrzymać bez dostępu do sieci komórkowej albo internetowej?
Nie badaliśmy, bo sami osobiście uważamy, że tutaj nie chodzi o to, żeby nie mieć dostępu do sieci i do telefonów komórkowych, bo żyjemy w społeczeństwie sieci, więc to są naturalne narzędzia naszej komunikacji, naszej pracy, gry, rozrywki, zabawy czy spędzania czasu wolnego, ale rzeczywiście, jeśli ktoś jest tak zwanym fonoholikiem, czyli osobą nadużywającą smartfona, to myślę sobie, że nawet 5-10 minut bez tego urządzenia w ręku może być problemem.
No właśnie, zastanawiam się, gdzie tu jest ta granica? Czy to może dotyczyć właściwie każdego nastolatka, każdego młodego człowieka używającego telefonu, tak jak pan mówił, dłużej niż 5 minut?
Fonoholizm to oczywiście potoczne sformułowanie dla również potocznego sformułowania, jakim jest uzależnienie od telefonu komórkowego, czyli sytuacja, w której my nie jesteśmy w stanie funkcjonować w ciągu dnia bez tego urządzenia przy sobie. Problem jest z fonoholizmem taki, że nie znajduje się on na żadnej międzynarodowej klasyfikacji chorób psychicznych, więc można byłoby powiedzieć, że pod względem formalnym czegoś takiego jak uzależnienie od telefonu komórkowego nie ma, ale w istocie, zresztą to widać i to dość szeroko to widać, są osoby, które kompulsywnie używają telefonów komórkowych, prawda?
A jak się czuje taka osoba? Tak jak w przypadku, nie wiem, alkoholika, narkomana, odczuwa ten brak taki, że nie wiem, po co mu się ręce i tak dalej, bo nie ma telefonu w zasięgu?
No, jak się czuje fonoholik? Przede wszystkim kierowany jest kompulsją, czyli wewnętrznym przymusem korzystania z tego telefonu. To jest psychiczny przymus. Ja muszę być w ciągle w gotowości do podjęcia kontaktu, ja muszę mieć gotowość do komunikacji z innymi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no rzeczywiście w skrajnych sytuacjach osoba nadużywająca mediów cyfrowych ma dokładnie takie same syndromy odstawienne, czy zespół abstynencyjny, inaczej mówiąc, jak osoba uzależniona od alkoholu. Oczywiście to nie musi być od razu agresja słowna, napady złości i pobicia rodziców, chociaż też takowe się zdarzają. Natomiast my mówimy o lęku, o rozdrażnieniu, my mówimy o braku poczuciu wpływu na dziejące się wydarzenia, o takiej apatii, depresji. No bardzo czegoś mi brakuje.
A to się leczy?
Leczy
się.
Czy
to jeszcze się nie leczy?
Znaczy powiem tak, z tym leczeniem oczywiście my najczęściej, jeżeli mówimy o grunt Polski, czy to szkoła, czy to organizacje pozarządowe, czy to nawet rozwiązania systemowe w Ministerstwie Edukacji Narodowej, to jest de facto 99% działań, to jest oczywiście profilaktyka, ale ostre strony uzależnienia od mediów cyfrowych, ostre strony uzależnienia od gier, ostre strony uzależnienia od portali społecznościowych, od internetu, czy od pornografii internetowej, tak, to się leczy. Leczy się i powinno się leczyć w odosobnionych placówkach, gdzie ten dostęp do internetu jest praktycznie zerowy. Wciąż w Polsce brakuje takich klinik leczenia uzależnień. No, fundacja ma pomysł, żeby w perspektywie 2-3 lat taką klinikę uzależnień wybudować.
Co się stanie, jeśli my jako rodzice na przykład odetniemy dziecku nastoletniemu dostęp do internetu? To co tak naprawdę mu odbieramy?
No w ogóle to musimy z tym bardzo jako rodzice mocno uważać, bo kara typu masz szlaban na internet na tydzień, miesiąc, ona nie jest dobrą karą. My musimy pamiętać, że odcinamy taką młodą osobę nie tylko od strefy rozrywki i zabawy i od gier na przykład, ale również od komunikacji z innymi. Proszę zobaczyć, wiele szkół posiada portale społecznościowe swoich klas, prawda? Jeżeli wiele fantastycznych rzeczy dzieje się w internecie, młodzież zrzesza się, komunikuje się ze sobą, tworzy grupy, nawiązuje kontakt w sieci, a potem realnie się spotyka w świecie rzeczywistym, więc wyłączenie dziecka czy młodej osoby i zabranie mu smartfona i powiedzenie mu, nie będziesz korzystał z internetu i z telefonu przez miesiąc, bo popraw wyniki w nauce, to wbrew pozorom możemy mu te wyniki pogorszyć.
Czy to jest w ogóle dzisiaj możliwe, żeby w taki sposób ukarać, ponieważ dzieci no, mogą, nie wiem, pożyczyć od kolegi inny telefon, jest pełno sieci Wi-Fi, gdzie mogą się i tak dostać, że tak powiem, do internetu, mimo tej kary i tego szlabanu, o którym pan mówił. Czy to jest tylko nasze takie złudne poczucie, że ma szlaban, a tak naprawdę w sumie on po cichaczu i tak może korzystać?
Ja powiem, że ja to troszkę przetestowałem na sobie samym, bo ja się świadomie odciąłem i udało mi się przeżyć bez mediów cyfrowych jakichkolwiek 11 dni. I szczerze powiedziawszy, nie jest to komfortowa sytuacja w momencie, gdzie cały świat, to co masz za plecami, to co masz z przodu, to co masz na wyciągnięcie ręki i na zasięg wzroku, aż naszpikowane jest nową technologią. Więc myślę sobie, że to jest jedna rzecz, że to jest naprawdę trudno zrobić taką karę, która i rzeczywiście przypilnować konsekwencji tej kary, bo dzisiaj jest tak, no, jak w latach 90. powstawał internet, to jak my wychodziliśmy z domu, to znowu go nie było, prawda? Potem pojawiły się kafejki internetowe. Dzisiaj dziecko wychodząc z domu, nawet ono ma szlaban na telefon.
W cudzysłowie internet ze sobą.
Dokładnie tak, prawda? Nawet, zresztą my to widzimy, jak prowadzimy szkolenia. Ciekawe, w ogóle ciekawa obserwacja. Jest taki typ uczniów, którzy wiedzą, że nadużywają smartfonów, mają 2-3 aparaty telefoniczne przy sobie i jak jeden zostanie zabrany przez dyrektora, prawda, czy przez kogoś, to zawsze jest drugi. Problem z przestrzeganiem i z konsekwencją jest tutaj duży, natomiast ja też widzę problem dużej niekonsekwencji wśród rodziców.
No właśnie, rodzice też korzystają z komórek i tak. Pierwsze, co się robi na przykład, jak się widzi ludzi siedzących dorosłych w kawiarni, to komórka leży tuż przy filiżance z kawą.
Rzeczywiście jest tak, jak my prowadzimy w fundacji szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli, to widzimy, że bardzo dużego wsparcia potrzebują rodzice. To są osoby dzisiaj, które mają 30-40 lat, to są osoby, których nikt nie uczył korzystania z mediów cyfrowych. Pojawił się internet i po prostu zaczęliśmy z niego korzystać i go używać do pracy codziennej, ale wielu rodziców nie ma świadomości, że danie dziecku bardzo wcześnie smartfona czy dostępu do tableta z nieograniczonym dostępem do internetu, to nie jest jakiś specjalny wyraz miłości. Jeżeli dziecko dostaje nieograniczony dostęp do internetu w tak młodym wieku, jak 6-7 lat, a badania prowadzone przez Fundację Uniwersytet Gdański pokazują, że przeciętnie w Polsce dzieciaki dostają telefon w wieku 10 lat, a w dużych miastach 7-8 bądź nawet 6 lat. Jeżeli za tym nie pójdzie kontrola rodziców, jeżeli za tym nie pójdzie edukacja rodziców, zobacz, można korzystać z tego w ten sposób, można korzystać do celów fantastycznych, możesz pracować, możesz się uczyć wykorzystując telefon, ale również jeżeli nie zachowasz ostrożności, może ci się przytrafić, nie wiem, cyberprzemoc, cyberprzestępczość i tak dalej. Moje badania pokazują, że niestety rodzic bardzo rzadko przybiera czy bierze na siebie rolę takiego pierwszego edukatora w zakresie odpowiedzialności cyfrowej i w zakresie korzystania z tych mediów.
Czyli chce pan powiedzieć, że daje dostęp i nic, tak? I nic więcej.
Daje dostęp i nic i nie wykorzystuje tych wszystkich szans, gdzie mógłby jednak popracować z dzieckiem w kontekście używania mediów cyfrowych. Proszę zobaczyć, wielu rodziców, i to jest apel do rodziców, którzy akurat są przed zmianą telefonu komórkowego dla siebie. To jest doskonała okazja. Jeżeli rodzic kupuje telefon komórkowy dla siebie, to oczywiście on może zaprosić swoje dziecko do rozmowy, tak? Zainstaluj mi aplikację, bo potrafisz to lepiej. Dzieciaki mają fantastyczne kompetencje w kontekście używania mediów cyfrowych, ale jeśli już damy dziecku, żeby nam zainstalował telefon, uaktualnił i tak dalej, to jest doskonała okazja, żeby zadać dziecku pytanie, a co to jest ochrona prywatności? A jakie zdjęcia można wrzucać do sieci, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Rodzice zupełnie tego nie wykorzystują.
kilkanaście lat temu, kiedy nie było smartfonów jeszcze i właściwie telefony służyły tylko do dzwonienia. W tej chwili one służą i do dzwonienia, i do surfowania po sieci, i po internecie. No właściwie do wszystko, do wszystkiego, do zakupów, do korzystania z aplikacji bankowych, różnych czynności, ale także do rozrywki. Może to jest właśnie ten powód, że telefon tak dużo zajmuje miejsca w naszym życiu. Trochę nam ułatwia to życie też, trzeba powiedzieć, prawda?
No i taka jest natura smartfona. I to dobrze, że mamy takie urządzenie, które jest urządzeniem wielofunkcyjnym, z którym możemy korzystać w dowolny sposób. Rzeczywiście to nie dzwonienie uzależnia i nie przykleja młodych osób, ale też również ich rodziców, czy w ogóle użytkowników do telefonu komórkowego, ale przede wszystkim to, co daje internet. Więc tutaj można byłoby powiedzieć, że z jednej strony oczywiście my możemy narzędziem, jakim jest smartfon, ułatwić sobie życie, ale to ułatwienie sobie życia, czyli na przykład zaoszczędzenie czasu wolnego, nie? Bo nie musimy iść do banku, tylko opłacamy przez telefon, zamówienie jedzenia, nie wiem, skontaktowanie się z tatą, który jest na kontrakcie, nie wiem, w Dubaju i odpalamy wideo rozmowę i jesteśmy z tatą. A jak tata jeszcze streamuje live'a do sieci, to możemy iść z tatą i oglądać, jak ten Dubaj wygląda. To są wszystko fantastyczne sprawy. Pod warunkiem, że będziesz w pełni jako użytkownik sprawowała kontrolę nad tym urządzeniem.
I jeśli z tym jest problem największy chyba.
Tak, zdecydowanie z tym jest problem, nie tylko u dzieci, ale również u rodziców. To są takie niuanse w kontekście, jak się powinno budować taką odpowiedzialność cyfrową.
Co pan by poradził w takim razie? Jak to robić, żeby mądrze korzystać, żeby nie stać się fonoholikiem? Co z tymi dziećmi, które po prostu nie chcą oderwać się od telefonu, nawet w czasie rozmowy? Rodzice mają czasami problem, żeby porozmawiać, bo dziecko dłubie na smartfonie i ciężko go odciągnąć.
Ja powiem wprost, to nie jest problem, że dziecko dłubie na smartfonie, tylko stał się jakiś powód, że to dziecko dłubie na smartfonie i jest tak zapatrzone w telefon, że nie chce z rodzicem rozmawiać. Więc wbrew pozorom, ja stawiam jasną tezę i to bardzo twardo brzmi, to nie media cyfrowe niszczą więzi. Te więzi są już wcześniej nadwątlone bądź nadszarpnięte i to z kolei sprawia, że dzieciaki korzystają kompulsywnie z gier, z portali społecznościowych i tak dalej, więc pierwsze, co można byłoby zrobić, to apel do rodziców, spędzaj więcej wspólnie czasu z dzieckiem. I jeśli myślisz, rodzicu, że mówienie i rozmawianie o odpowiedzialności cyfrowej w wieku 13, 14, 15 lat to jest odpowiedni wiek, to od razu powiem, że to jest o 10 lat za późno. Odpowiedzialność cyfrową rodzic powinien budować już w momencie, kiedy dziecko ma rok, półtora, a więc zastanówmy się, czy dajemy tablet swoim dzieciom, które jeszcze mają problem z chodzeniem, ale już super obsługują tablet, prawda? Czy jesteśmy przy tym, jak ten tablet jest obsługiwany? Co robimy, jeżeli my sami pracujemy na komputerze, a dziecko przychodzi do nas i chce się przytulić? Czy my odkładamy smartfon, czy my odkładamy komputer i bierzemy dziecko na kolana, czy każemy dziecku mówić, nie teraz, nie widzisz, że pracuje, przyjdź później? Więc z jednej strony bardzo duża potrzeba bliskości, więzi i relacji rodziców z dziećmi. I tu kolejną tezę postawię taką twardą. Czego rodzic nie da dziecku, samo sobie to dziecko znajdzie w sieci, będąc nastolatkiem.
Straszne to.
No, a z drugiej strony bardzo duże wsparcie rodziców w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Dlaczego rodzice nie angażują się w świat mediów cyfrowych dzieci? Bo się boją i się wstydzą, że wyjdą na jakichś nieudaczników, bo my naprawdę, jak tu siedzimy, naprawdę mamy niższe kompetencje używania mediów cyfrowych i tych wszystkich elektronicznych gadżetów, które się pojawiają, a one się będą coraz częściej pojawiać i coraz bardziej nas zaskakiwać będą. Dzieciaki, pyk, jest wszystko zainstalowane.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel Fundacji Dbam o mój zasięg, był moim Państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.